będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w ten wtorkowy wieczór. Zapraszam do rozmów niedokończonych. I witam naszych gości. Są dzisiaj z nami dwie panie. Pani Krystyna Berdyńska, pedagog i dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie. Witamy serdecznie, pani dyrektor. Szczęść Boże. I pani Janina Brusiło, psycholog. Szczęść Boże, pani Janina. Drodzy Państwo, a nasz temat z naszymi gośćmi, który chcemy omówić i wraz z Państwem również za kilka chwil, to towarzyszenie i pomoc w przeżywaniu starości. Temat bardzo, myślę, dotykający wielu z nas, prędzej czy później każdego z nas. Drodzy Państwo, i moje pierwsze pytanie do naszych gości. Drogie Panie, tak patrząc, w pewnym sensie my się starzejemy od początku życia, od urodzenia już się starzejemy, tak? Ale przez dłuższy czas naszego życia czujemy się nieśmiertelni i zawsze młodzi. I jest taki moment, gdzie jednak człowiek czuje, że jest ten upływ czasu. Czy można wskazać, nie wiem, jakiś moment, gdzie człowiek, może nie to, że wchodzi w starość, w starzenie się, ale że sobie uświadamia tego, aha, ja się starzeję. Czy jest taki moment gdzieś w naszym życiu?
Tak, myślę, że u każdego może być ten moment. Ten moment może wypadać w innym okresie życia. To jest na przykład u kobiet pierwsze zmarszczki, jakieś pierwsze choroby, które się pojawiają. Niektórzy mówią, no jak przeżyjesz 30, to jak cię nic nie boli, to już to nie jest dobrze. Zobaczysz, jak będziesz miał 30, to dopiero zacznie cię coś boleć. No i człowiek czeka, kiedy się pojawią te dolegliwości, które by świadczyły o tym, że starzeje się. U niektórych się pojawiają subiektywne dolegliwości albo obiektywne, u niektórych nie. No myślę, że nauka w ogóle mówi o tym, że życie człowieka można podzielić na fazy, na takie magiczne 30. Pierwsza 30 to jest ta od urodzenia do 30 roku życia, czyli przechodzimy przez wszystkie fazy bycia dzieckiem, niemowlęciem, dzieckiem, nastolatkiem i wchodzimy w fazę młodości, kiedy uczymy się, nabywamy nowych umiejętności, wchodzimy w jakieś relacje społeczne, przygotowujemy się do różnych ról, które pełnimy, na przykład roli żony, męża, pracownika, pracodawcy. To jest ten okres do 30 roku życia, tak mówi nauka. Potem kolejna 30. To jest ten czas, kiedy wchodzimy w dorosłość, w dojrzałość, no, kiedy zaczynamy czerpać z tego, co już zrobiliśmy na początku tej swojej młodości i rozwijamy wszystkie umiejętności, no, nabywamy też dużo umiejętności społecznych.
Dajemy z siebie, mówimy, okres produktywny najbardziej.
Tak, jakiś osiągamy status materialny i nie tylko.
Społeczny.
I społeczny, mamy rodziny. Te rodziny, te dzieci dorastają w tej rodzinie, no, odnosimy sukcesy zawodowe i to jest tak do 60 roku życia. I wchodzimy w trzecią magiczną 30, której wiele osób się boi.
To jest ta granica?
To jest tak. Niektórzy myślą nawet szybciej, nawet myślą już tak po 50, kiedy zaczynają myśleć o swojej emeryturze albo kiedy wchodzą w okres, który pracodawca określił jako okres ochronny, kiedy jest już 4 lata do emerytury i wtedy naprawdę czuje się coś takiego, że ojej, to już naprawdę mogę być na emeryturze, czyli zaczyna się moja starość. Ale starość występuje w różnych aspektach i trudno powiedzieć, że starość można zaznaczyć kalendarzem, że kończę 60 lat i zaczynam okres starości. Tak na pewno nie jest. I ta 30 to jest tak do 90 roku życia, a potem jak ktoś ma dużo szczęścia i pracował całe życie na to też, że dobrze żył, szanował siebie i miał dobre geny, i dożył do 90, to wchodzi w okres długowieczności. No wszyscy zazdrościmy takim osobom, które w dobrej formie dochodzą do tego czasu.
Mhm. Pani Nino?
Chcę tylko powiedzieć właśnie, że jako psycholog w psychologii, tak jak tutaj Krysia mówiła, rzeczywiście dzielimy ten czas naszego dojrzewania na różne etapy, ale mówimy też właśnie o okresie późnej dorosłości. I to jest czas od 60 roku życia. I tak między 60...
To, co tutaj byłoby starością, to jest późna dorosłość. Też
późna
tak można
dorosłość,
nazwać.
Mówi się o wieku podeszłym, o senioralnym. W różny sposób ten czas nazywamy. Między 60 a 75 rokiem życia to jest taki czas, gdzie czasami właśnie osoby dojrzałe mówią o sobie, że są młodszymi, starszymi. Tak? To jeszcze nie są ci starsi, czy najstarsi po 85 roku życia. Natomiast to jest taki czas, gdzie my wreszcie mamy trochę czasu dla siebie, bo przeważnie jesteśmy już na emeryturze. Jeszcze jesteśmy sprawni, bardzo często zdarza się, że nie chorujemy. To jest taki czas, kiedy dzieci wyjdą, nasze już dorosłe dzieci wyjdą z domu i mamy takie ożywienie też życia towarzyskiego. To jest czas, kiedy możemy angażować się w różną działalność społeczną, kiedy angażujemy się w wolontariat, udzielamy wsparcia innym osobom, ale też angażujemy się w wychowanie wnuków. I to jest piękny czas, tak? I to jest moment, kiedy my chcemy pomagać. Nie skupiamy się na tym jeszcze, żeby nam pomagano, bo nie wymagamy takiej trwałej opieki. Natomiast to my pomagamy i czujemy się bardzo potrzebni. Kolejny etap, kiedy już jesteśmy po, nie chcę tak ograniczyć, że to musi być po 75 roku życia, ale w psychologii mówi się właśnie o tym, że to jest taki moment, kiedy częściej już dostrzegamy dolegliwości, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, tak? Bolą kości, boli coś innego.
Jak nic nie boli, to nie żyjesz, tak? To
tak. W tej zasadzie. Tak. Czasami nawet lekarz, do którego taka osoba starsza idzie, mówi wprost, proszę się cieszyć, że boli. Tak, bo jeżeli odczuwamy ból, to znaczy, że fazowo, rozwojowo jest wszystko w porządku. Oczywiście trzeba się diagnozować, to co Krysia mówiła, dbać o siebie, to co, czym się żywimy, to jak fizycznie funkcjonujemy, czy troszkę ruszamy się, tak, spacerujemy, pływamy, no, różne mamy przyjemności w tym czasie. To też wpłynie na to, jak ten okres już późniejszy, tak, po 75 roku życia będzie przebiegał. To jest też czas taki, kiedy my, nasze zmysły, tak, czyli wzrok, słuch, no, starzeje się cały organizm, nie tylko serce, ale również nasze zmysły i czasami nie dosłyszymy czegoś, nie dowidzimy czegoś. Natomiast jeśli cierpliwie do tego podejdziemy i spojrzymy na to w ten sposób, że to jest prawidłowość w tym wieku, oczywiście warto odwiedzić lekarza okulistę czy laryngologa i wspomóc się czasami aparatem słuchowym czy właśnie okularami, żeby ta jakość życia była dobra, ale jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że to jest naturalne w tym wieku, dużo łatwiej nam tą późną dorosłość przechodzić. Mhm.
Czyli tutaj widzimy od razu z tych naszych pierwszych tutaj rozmów już, że mówimy tak ogólnie mówimy starość, tak? Ale to już nawet tutaj pani powiedziała teraz pani Janino, ona ma też swoje etapy, fazy. Ta wczesna starość, ta późniejsza starość, czy wręcz potem długowieczność, tak? I to towarzyszenie i pomoc w przeżywaniu starości, właśnie której tej starości, no nie jedno ma imię, tak możemy powiedzieć, tak? Tu pani też powiedziała, tak mnie kusi troszkę wejść w ten temat może jeszcze przed starością. Pani powiedziała, pani dyrektor, że na starość sobie zarabiamy całe życie.
Tak, ja bym to nawet porównała do takiej sytuacji, że jak oszczędzamy pieniądze i co miesiąc wkładamy tam jakieś pieniążki systematycznie, to potem po jakimś tam czasie możemy mieć całkiem niezły kapitał. I tak samo można było powiedzieć, że co my robimy z sobą przez całe swoje życie, kiedy mamy już świadomość tego, kim jesteśmy, kiedy kończymy 20 lat, wtedy już wiemy mniej więcej, co chcemy robić, kim chcemy w życiu być, na jakie studia pójść i tak dalej. I jak chcemy spędzić to życie, no też sobie dobieramy różnych znajomych, którzy nam pomagają odkrywać potencjał, który mamy w sobie, jak mamy to życie przeżyć. I jeśli my wkładamy dobre rzeczy do tej naszej skarbonki starości, czyli dbamy o wszystkie aspekty naszego życia. Czyli po pierwsze powiedziałabym o swoją cielesność.
O zdrowie.
O zdrowie, tak. Że, tak, tak, dokładnie. Że o tą somę. Jeśli dbamy o zdrowie, diagnozujemy się, zdrowy tryb życia prowadzimy, czyli jemy odpowiednie produkty,
Nie stresujemy się,
co jest bardzo trudne.
To takie ma
bardzo
życie.
Trudne. Uprawiamy sport, ale umiarkowany, bo sport jest też urazowy, prawda? Ale umiarkowany, staramy się dobrze wysypiać. To jest bardzo trudne, o czym ja mówię, bo ja sama tego też nie zawsze stosuję, bo jest mi ciężko. W związku z tym, że mam dużo różnych obowiązków, ale jeśli mamy to gdzieś tam z przodu głowy, gdzieś taki cel, który mamy, że wiemy, że nawet jeśli zaniedbamy siebie w jakimś tam momencie, to wiemy, do czego mamy wrócić, czyli dbamy o swoje ciało, ale to właśnie o ciało, mówię tutaj o swoją fizyczność, o zdrowie przede wszystkim, tak? Potem musimy też...
To jest naturalne, że ciało, biologia.
Tak, oczywiście, tak. To jest bardzo naturalne, to jest bardzo naturalne, ale też musimy zadbać na przykład o zdrowie psychiczne swoje, czyli musimy dbać o rozwój własnej osobowości. To znaczy tak, żeby być w starości człowiekiem dojrzałym, emocjonalnie dojrzałym, żeby nie być płaczliwym dzieckiem,
Nieraz widzimy, mamy takie osoby starsze, które mówimy tak, o, chciałbym być taki jak on, jak ona, tak się zestarzyć jak ta osoba. Albo patrzymy na kogoś i mówimy, jejku, nigdy, tak to nigdy. Tak? Od czego to zależy? Bo to się skąd bierze właśnie?
No właśnie to jest tak, zdobywanie doświadczeń różnych. Doświadczeń, które mamy i pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie swoich potencjałów, które mamy, to się dzieje przez całe życie. To jakby jest nasza codzienność, ale kiedy my na przykład natrafiamy w swojej pracy zawodowej, mamy 30 kilka lat czy 40 i trafiamy na jakieś trudności, to jeśli je umiemy pokonywać, jeśli sami czujemy, że mamy w sobie taką moc do pokonywania tych trudności, to my zbieramy doświadczenie. I to doświadczenie takie właśnie dokładane, jak te pieniążki do skarbonki, one potem procentuje w życiu tym już, w tej późnej dorosłości, w tej dojrzałości.
Kształtowanie charakteru naszego, tak? Czyli tak. Biologię, charakter, kształtowanie się.
I duchowość.
Duchowość.
Duchowość, bo też o tym nie możemy zapominać, że duchowość jest niezwykle ważna, bo my w starości stykamy się z różnymi kryzysami. No często odchodzą nam nasi najbliżsi, umiera mąż, umiera żona. Też kryzysem ogromnym może być już przejście na emeryturę, bo tracimy sieć znajomych różnych, jesteśmy mniej atrakcyjni dla niektórych naszych znajomych.
Telefon nie dzwoni tak często, jak dotąd dzwonił.
No, dokładnie, a jak jeszcze pełnimy jakieś funkcje, powiedzmy, kierownicze, no to czujemy się bardzo odsunięci.
Niepotrzebni czasem wręcz
tak. Też. I właśnie no, i to jest zbieranie tego kapitału na tą późną dorosłość czy dojrzałość, późną dojrzałość, o której mówiła Asia, to jest zbieranie przez całe życie. Tego się nie da zebrać na ostatnie chwile. To jest troszkę też jak z emeryturą. Jeśli ktoś na 5 lat przed emeryturą zechce dopiero pracować, no to nie wiem, na jaką emeryturę może liczyć, na bardzo słabiutką. To tak po prostu trzeba funkcjonować. Myśleć o późniejszych latach swojego życia już wcześniej, to nie jest łatwe. No bo człowiek, jak jest bardzo młody, to żyje chwilą i trudno powiedzieć, że planuje coś więcej. Ale te chwile, które ma, jeśli te chwile będzie przeżywał dobrze, będzie mógł popatrzeć w lusterko, kiedy będzie zadowolony z tego, co robi, to jest szansa, że potem będzie wspaniałym starszym człowiekiem, starszą
uczciwe,
osobą.
Uczciwe, szczere, spokojne, tak. Spokojne, uczciwe życie, tak?
Tak,
tak to możemy nazwać.
Tak,
tak? To potem wraca pani Anino.
Oczywiście.
Nie widzi takie echa tak. Tego inwestowania potem w starości wychodzi.
Oczywiście, że widzę. Widzę osoby dookoła siebie, które piękne życie rodzinne tworzą. Właśnie osoby starsze, które są dumne ze swoich dzieci, wnuków. Nawet jeśli to nie są, bo nie ma rodzin idealnych, tak? Nawet jeśli są problemy, trudności, to potrafią dostrzec swój wpływ na te rzeczy, które w życiu osiągnęli i tak na niwie zawodowej, o czym mówiła Krysia, ale też na niwie rodzinnej, na płaszczyźnie takiej relacji, współtworzenia domu. Dzisiaj mamy mniej domów takich wielopokoleniowych, żeby 3 pokolenia w jednym miejscu żyły, tak? Częściej przeprowadzamy się w odległe miejsca, tęsknimy za właśnie dziećmi czy wnukami, ale te momenty, które możemy spędzać razem ze sobą, i nie myślę tutaj o momentach spędzanych na łączach telefonu, tak? Tylko tak twarzą w twarz. Ważne jest to, żeby od początku, czyli to, co tutaj mówiłyśmy, że jak ma się te 30 lat, to wtedy już trzeba dbać o relacje z własnymi dziećmi. I jeżeli te relacje są, kształtują się prawidłowo, czyli wychowujemy dzieci, a nie hodujemy, czyli nie ma czegoś takiego, że wszystkie zachcianki dzieci spełniamy, ale wychowujemy je i spełniamy, ale potrzeby naszych dzieci, to te dzieci, kiedy są dorosłe, mają 40 lat, 30, potrafią wychować swoje dzieci. A my, jako osoby starsze, ja jeszcze nie jestem w tym progu 60+, ale mam nadzieję, że będę, że Pan Bóg pozwoli, to też mam nadzieję, że moje dzieci, swoje własne dzieci wychowają w ten sposób, że będzie szacunek do osoby starszej, będzie chęć spędzania czasu z tymi starszymi osobami w rodzinie, ale też w sąsiedztwie, gdzie to już naprawdę bardzo rzadko możemy zaobserwować, bo my nie znamy często swoich sąsiadów. Pamiętam moje dzieciństwo, mieszkałam w bloku, na klatce schodowej, w której mieszkaliśmy, żyło bardzo dużo osób starszych i czymś normalnym było, że komuś pomagało się zrobić zakupy. To było naturalne, nikt nie wyliczał czasu, był na to czas, bo rodzice tak nas wychowywali. Dzisiaj często wygląda to w ten sposób, że osoba starsza boi się otworzyć drzwi swego domu, bo boi się kontaktu z młodym człowiekiem, którego nie zna, bo nie zadbano o te relacje, tak? Ale bardziej bym się skupiła na relacjach w rodzinie. Ważne jest to, żebyśmy chcieli przebywać, uczyć nasze dzieci szacunku do dziadków i tego, żeby chciały być ze swoimi przodkami, żeby uczyć się historii rodziny, patrzeć na genogram, czyli na to, jak wyglądało drzewo genologiczne.
To jest taki modny temat dzisiaj, tak? Jeździmy gdzieś tam, są firmy, które to robią, tak? Drzewo genealogiczne.
Ale są też osoby w rodzinach, które chcą to robić. I też znam taką młodzież, która też poszukuje swoich korzeni i bardzo lubi słuchać historii swoich przodków, dziadków i babć, którzy mają dużo czasu dla nich i mogą im opowiadać, jak relacje w rodzinie wyglądały, skąd pochodzą. Młodzi wtedy zyskują swoją tożsamość, to jest bardzo ważne. I też ważne jest to, że nasi dziadkowie uczą nas wiary, patriotyzmu. Internet tego nas nie nauczy. Właśnie nasze domy rodzinne i nasi bliscy, którzy mają już swoje lata, oni są niezastąpieni w tym.
Mhm. Czyli starość jako czas, jako taki, osoba starsza, jako taki nośnik tradycji, nośnik bogactwa, doświadczenia życiowego.
Taki mądry człowiek.
Mądry człowiek.
Po prostu mądry człowiek. Marzy mi się taka chwila, żeby tak jak kiedyś, żeby ta osoba starsza w rodzinach, to tak w niektórych rodzinach tak jest, ale w wielu tak nie jest, że żeby miała własne miejsce przy stole, to najważniejsze, żeby dziadek czy babcia byli pierwsi obsługiwani przy stole, żeby jemu się pierwszemu nalewało zupę z wazy, żeby się dziadka pierwszego o różne rzeczy pytało. Niestety marginalizowane są osoby starsze. To jest tak, że są wykluczane. Ale dlaczego też tak jest, że my we własnych domach, uogólniam, ale we własnych domach nie uczymy szacunku dzieci do rodziców. Jeśli nie ma tego szacunku, to potem ten młody człowiek, nawet jak będzie już dorosły, to on też nie będzie się szacunkiem zwracał do dziadków, ale też jego dzieci będą bez szacunku do jego własnych rodziców, bo będą miały przykład negatywny.
Pani pracuje w DPS-ie od wielu lat.
Tak, 17 rok zaczęłam pracy jako dyrektor w Domu Pomocy Społecznej.
Ogromne doświadczenie.
Nieraz myślę, że gdybym napisała książkę, gdybym znalazła czas na napisanie książki o tych pięknych ludziach, którzy tam mieszkają w Domu Pomocy Społecznej, to mógłby to być bestseller.
Co najbardziej cieszy podopiecznych pani domu?
Co najbardziej ich cieszy?
Najbardziej ich cieszy.
Myślę, że cieszy ich to, że są traktowani godnie. Że jeśli powiem o swoich relacjach z moimi mieszkańcami, że ja znam mieszkańców po imieniu, zwracam się do nich po imieniu, szanuję ich własną przestrzeń, w której mieszkają. Nie nazywamy przestrzeni pokojami, to są ich mieszkania. Mogą mieszkańcy te pokoje urządzić sobie według własnego stylu. Nie, że instytucja daje jakieś meble i wszystkie pokoje są podobne do siebie. Każdy może sobie swoimi własnymi meblami przywiezionymi z domu ten pokój urządzić, powiesić swoje obrazy, zdjęcia pamiątkowe. Pukamy do pokoju, jak wchodzimy do mieszkańca. Szanujemy jego prywatność i organizujemy tak czas, żeby mogli nie tylko się rozwijać, ale też, żeby czuli się godnie, że coś jest specjalnie robione dla tych naszych mieszkańców, że oni nie są jakimś trybem w instytucji, chociaż trzeba powiedzieć, że domy pomocy społecznej mają charakter instytucji totalnych. Dlatego, że musi być jakiś regulamin. Jak mamy 150 mieszkańców, to nie można pozwolić na taką całkowitą dowolność życia. Są wyznaczone godziny posiłków, ale mieszkaniec może przyjść na ten posiłek, usiąść z innymi, może zjeść w swoim pokoju. Ma wybór. I to jest najważniejsze, wydaje mi się, że w życiu nie tylko seniorów, ale żeby mieć wybór. Żeby zdecydować tak, jak ja chcę spędzić ten czas. Jeśli chcę poleżeć w łóżku, to nikt nie zmusi mnie do tego, żebym brał udział w zajęciach terapii zajęciowej. Jeśli nie chcę korzystać z rehabilitacji, to nie będę korzystać, ale może jutro będę chciał korzystać więcej. Może codziennie, a nie 3 razy w tygodniu i zasygnalizuję ten temat. Może zaproponuję jakąś wycieczkę albo zmianę menu, bo coś nie pasuje w menu, które mamy. Także wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby dać ludziom godność taką, żeby oni mogli samostanowić o sobie w każdym momencie swojego życia. I wtedy ta instytucja nabiera charakteru domu. Ja zresztą zawsze mówię, że jak ktoś do nas przyjeżdża z gości, mówimy, to jest dom pomocy społecznej, tak się nazywamy, a jak w domu, to każdy musi się czuć dobrze. I ten, kto pracuje, i ten, kto w nim mieszka. A my tyle czasu spędzamy z naszymi mieszkańcami. Niektórzy mieszkańcy 20 lat mieszkają w naszym domu. I przyjechali, jak mieli lat 60 kilka, przyjechali do tego domu. Byli jeszcze bardzo sprawni, jeździli na wycieczki, na pielgrzymki różnego rodzaju. Dzisiaj mają po 90. I też są sprawni na tyle, na ile mogą. I my jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszymi mieszkańcami. I jak jest odejście mieszkańca, jak jest po prostu śmierć, to bardzo też to przeżywamy. I my jesteśmy też, myślę, całym światem dla tych mieszkańców, bo oni się bardzo interesują naszym życiem, naszymi rodzinami, zmianami w naszym życiu, które następują. Takie gesty życzliwości na korytarzu przekazywane sobie nawzajem. To jest naprawdę trudne miejsce pracy, ale piękne miejsce pracy.
To nie jest praca stąd dotąd, od godziny do godziny, jednak inna praca. Mówimy tutaj o Domu Pomocy Społecznej, ale też to jest, powiedzmy, gdzieś jakiś etap pewien, możliwość przeżywania starości, tak? To nie jest coś, co jest na pewno nie od razu, nieoczywiste. Natomiast ta starość jeszcze przeżywana, no chyba optymalna w domu, tak? W domu rodzinnym, tak? Jak pomagać osobie, która wchodzi w tę starość? Mówimy o tym pierwszym etapie tej starości, tej młodej starości, czy tej takiej pierwszej początki. Jak rodzina, na ile wyręczać, na ile pomagać, jak reagować, na jakie sygnały być wyczulonym, żeby ta osoba czuła swoją godność, autonomię i szacunek, jak tu mówiła pani dyrektor, ale też, żeby ona była, ta osoba, zaopiekowana.
Czy ja mogę tak powiedzieć, że w tej pierwszej fazie starości, kiedy mówimy, powiedzmy, że to kalendarzowo jest od 60 do 75 roku życia, kiedy musimy sobie jakieś takie ramy tutaj czasowe założyć, to naprawdę ta starość ma bardzo różne oblicza, ale to jest też tak, że osoby w tym wieku nie potrzebują jeszcze wsparcia. Znaczy najczęściej te osoby same zarządzają i swoim czasem, i swoimi pasjami. Nawet można powiedzieć, że nie można zatrzymać tych osób w realizacji tych różnych pasji, bo wszędzie ich jest pełno.
I to mają czas na te swoje pasje.
Tak, bo tutaj na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku, a tu jakieś imprezy, które organizuje miasto, a tu DKF w kinie. Bardzo się często widzi właśnie takie osoby, które już zakończyły pracę zawodową i żyją, po prostu pełnią życia, żyją i realizują siebie, robią to, czego nie mogli robić wcześniej. A jeśli na przykład mają swoje rodziny, swoje dzieci daleko, nie zajmują się wnukami tylko od czasu do czasu, to naprawdę tego czasu mają dużo i realizują swoje pasje i nawet się uczą nowych rzeczy. Wiem, że znam takie osoby, które podejmują studia i jakieś kursy doskonalące, albo na przykład jedna z moich koleżanek ma 63 lata i zaczęła chodzić do koledżu języka angielskiego, dlatego że mówi, że to jej pomoże potem w utrzymaniu głowy w dobrej formie, mózgu, a też chciałaby się nauczyć czegoś, czego wcześniej nie umiała i to jest właśnie ten taki okres, jeśli się nie zdarzy choroba albo jakieś nagłe zdarzenie w postaci wypadku, złamania nogi, czy na przykład choroba nowotworowa, która też przychodzi nagle i jest też krótkoterminowa często, a może jej też być przewlekła ta choroba, ale jeśli jest zdrowie w dobrej formie zachowane, to naprawdę ta osoba na tym etapie pierwszym starości, to ona nieraz zaraża młodych swoim entuzjazmem do życia, radością, bo naprawdę takie osoby znam i się z czasem młodzi dziwią, skąd te osoby mają tyle energii. No one po prostu cieszą się tym życiem, może dlatego, że taka jest perspektywa, że to życie bardzo szybko ucieka i przychodzi świadomość tego już po 60, że szkoda zmarnować każdego dnia. Bo trzeba go mądrze wykorzystać.
W jakim wieku osoby starsze wolą być z rówieśnikami swoimi, czy z młodszymi, nie wiem, z młodzieżą, ze swoimi dziećmi? Oczywiście z dziećmi zawsze jest miło być. Te relacje dobre, oczywiście tak zakładamy, tak? Ale tak, czy raczej z rówieśnikami, bo mamy wspólne tematy, wspólne wspomnienia?
Ja myślę, że różnie, bo na przykład obserwuję moich znajomych, którzy mówią, że nie lubią właśnie z rówieśnikami, bo jest tylko przy kawie gadanie o chorobach. i licytowanie się, kto czego ma więcej, albo właśnie jakich więcej chorób, albo jakie badania musi zrobić. Natomiast z młodszymi osobami takich rozmów nie ma. A natomiast właśnie od młodszych osób można się nauczyć wiele rzeczy, jak oni postrzegają świat, co myślą, jakie mają poglądy na różne tematy, co ich zajmuje w tym świecie. I to jest dobrze, bo wtedy jest łatwiej zrozumieć siebie nawzajem. Kiedy my staramy się poznać tych młodych, którzy na przykład są dwa pokolenia młodsi od nas i żeby się właśnie nie wykluczać, żeby się nie zamykać w swoim światopoglądzie, dobrze jest poznać młodych. No a dzieci to są po prostu jak takie klucze, które otwierają serca każdej babci, każdego dziadka.
Macie w DPS-ie wizyty też dzieci, jakichś maluchów?
Tak, staramy się integrować naszych mieszkańców ze środowiskiem na zewnątrz. Mam zaprzyjaźnione przedszkole, mamy dzieci ze szkoły i przychodzą takie maluszki na dzień babci i dziadka i odśpiewają piosenki. Tak, odśpiewają swoje piosenki, przyniosą jakieś laurki, siadają na kolana naszych seniorek i seniorów i to jest po prostu przecudny czas. No, mieszkańcy nasi bardzo to lubią, bardzo. No i się tak uśmiechają częściej i nawet czekają, pytają, czy będą dzieci. Kupują sami jakieś słodycze tym dzieciom, zapraszają do swoich pokoi, no nie mogą się rozstać.
Tak, to jest piękne. I przychodzi taki też moment w starości, gdzie te choroby coraz bardziej się odzywają. Tu mówimy o tym pierwszym etapie, gdzie daj Boże, żeby było ich jak najmniej. Różnie to bywa. Mhm. I potem choroby, tak? Różne choroby, nieraz mniej czy bardziej takie odczuwalne czy widoczne. Tu patrzę na panią Janinę jako na psychologa. To jest, tak sobie domyślam się, pewna też trudność dla osoby starszej z jakąś też większą może wrażliwością. Jak nie tyle zgodzić się na chorobę, co zgodzić się na to, że ja potrzebuję zaopiekowania. Dać sobie i innym zgodę na to, że ja mogę absorbować czas moich bliskich. Czy to jest też taki trudność, pewna pani zauważa?
To jest bardzo trudny moment, zwłaszcza dla tych osób, które zawsze pomagały i to one niosły pomoc, ktoś był od nich zależny, nagle pogodzić się z tym, że teraz ja potrzebuję również tego wsparcia i opieki. To się zdarza głównie wtedy, kiedy ta choroba przychodzi nagle. Kiedy to nie jest tak, że latami przygotowujemy się do tego, tylko z dnia na dzień dzieje się coś takiego, że na przykład ktoś ma uszkodzone biodro, nie może wstać z łóżka i wymaga trwałej opieki. I często słyszę o takich, w gabinecie u siebie, słyszę o takich sytuacjach, gdzie przychodzi do mnie 40-latek i mówi, że ma problem z rodzicem, który nie chce dać sobie pomóc, no bo nigdy nie był zależny od nikogo. I moja praca polega na tym, że pomagam osobom starszym, zdarza mi się, że trafiam do domu, do takiej osoby i wręcz uczymy się, jak przyjąć pomoc od dziecka, które kocha, od wnuka, który kocha. Dlatego, że często starsze osoby mówią, że nie chcą sprawiać trudności, tak bardzo kochają swoje rodziny, swoich bliskich, wiedzą też, jak ci bliscy są zapracowani, zaangażowani w życie zawodowe, społeczne, że mówią, że nie chcą być problemem, tym takim trudnością. A bliscy często mówią, że no, to, tak tego nie odbierają, że one mają taką potrzebę, tak? Córka czy syn, ten 40-latek, 50-latek, mówi, że on ma potrzebę zaopiekowania się mamą czy tatą. I często jestem świadkiem takich rozmów, gdzie ten dorosły, dojrzały syn czy córka przypominają swojej mamie czy tacie o tym, ile troski i miłości dostali od tych rodziców, którzy są właśnie tymi starszymi dorosłymi w dzieciństwie, w tym takim młodym życiu, że czasami...
Żeby przekonać mamę, tatę, że żeby chciała... możesz otrzymać ode mnie
pomoc. Mhm. Często ci właśnie dziadkowie mówią, zawieź mnie do domu opieki społecznej. Nie chcę być tutaj problemem. I są różne sytuacje w życiu. Jeśli syn czy córka, czy często jest tak, że jest na przykład trójka dzieci, już dorosłych, dojrzałych, i tłumaczą rodzicom, że oni dadzą radę, że oni się będą dzielić, dyżury będą mieć, tak? Bo chcą tego, bo chcą usiąść przy mamie, poczytać jej ulubioną książkę, bo chcą razem obejrzeć ulubiony serial.
Chcą mieć dom dalej.
Chcą mieć dom.
Gdzie jest mama?
I korzystać chcą z pomocy tej mamy. Pomimo tego, że ta mama w tym momencie ma trudność, oni chcą dalej uzyskać radę, podpowiedź w jakiejś sprawie, bo ta mądrość życiowa, ona nie przemija, ona jest nadal. Większy problem pojawia się wtedy, kiedy rodzic zaczyna mieć problemy z pamięcią i zdarza się, że nie rozpoznaje swego dziecka. To jest duża trudność, żeby nie tylko po stronie tej osoby starszej, ale też tego dorosłego dziecka, żeby nauczyć się być z mamą czy tatą w takim innym wydaniu, że to właśnie już na przykład nie jest mama czy tata, która poradzi, tylko raczej to już jest taka relacja opiekuńcza ze strony tego dorosłego dziecka, który będzie czułość i troskę okazywał swojej mamie czy tacie, ale wtedy ten starszy, dorosły nie ma problemu, żeby to przyjmować, bo jest na innym etapie. Tak, no niestety tak to jest z naszą fizjologią, że nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać na tym etapie tych bliskich. Tak się dzieje wtedy, kiedy niestety nasza liczba, no powiem tak naukowo, tych ważnych połączeń nerwowych w mózgu jest mniejsza. Tak się może zdarzyć, ale też zanim to nastąpi, często przychodzą takie chwile, kiedy my zauważamy u siebie, jako osoby właśnie te starsze, że ta pamięć już nie jest taka sama, że zapominamy, nie wiem, o datach urodzin naszych bliskich osób, że nie pamiętamy imion. I ważne jest to, żeby o tym rozmawiać, żeby nie ukrywać tego przed swoimi dziećmi, wnukami, tylko mówić o tym. Myślę, że te bliskie osoby i tak to widzą i dostrzegają, ale nie pojawia się tak intensywny lęk wtedy, kiedy rozmawiamy też o tych trudnych sprawach. Nie tylko o przyjemnościach, ale też o tym, co nas niepokoi, boi, kiedy pojawia się lęk przed śmiercią, bo też ma prawo się pojawić i też to jest naturalne rozwojowo. I tutaj ważna jest ta sfera duchowa, bo my jako osoby wierzące wiemy, że to nie jest nasz koniec, tylko to nasze życie ziemskie, ta nasza starość, ta starsza dorosłość, późna dorosłość, ona też nas prowadzi do pewnego etapu. I to jest piękne, kiedy w ogóle my możemy tych lat doczekać i możemy się cieszyć, kiedy jeszcze mamy dobrą pamięć, z tego, co obserwujemy dookoła siebie, z tego, co zostawiamy po sobie. Nie znam człowieka, który byłby w życiu ze wszystkiego zadowolony. Zdarzały mi się takie sytuacje, że poproszona zostałam, żeby pójść do hospicjum, jakby pomóc osobie, która była terminalnie chora przy końcówce życia, żeby pomóc jej jakby przejść dalej do tego kolejnego etapu, bo się kurczowo ktoś trzymał tego, że jeszcze to nie jest ten moment. I zdarzało się tak, że kapłan o to prosił, tak? Powiedział mi, ja duchowo zrobiłem to, co mogłem, ale tu jeszcze są jakieś rzeczy, które nie są dopowiedziane do końca. I zdarzało się, że właśnie, że taka osoba pod koniec swego życia miała trudność, żeby znaleźć to, co pozytywnego zostawiła po sobie, te pozytywne rzeczy, elementy. No, a nie sądzę, żeby istniała taka osoba na świecie, która nic pozytywnego po sobie nie mogłaby zostawić, nie zostawiłaby, tylko czasami trudno nam jest to dostrzec.
Równie ważne jest, szczególnie zawsze, ale szczególnie w starości, tak to rozumiem, co pani mówi, żeby też mieć takie szersze spojrzenie na swoje życie, tak? Są kłopoty, jakieś porażki, tak to nazwijmy, ale też jest dużo dobra i też, żeby i to zobaczyć, szczególnie właśnie w takim momencie, gdzie trzeba znaleźć tą otuchę, gdzieś w sobie znaleźć to wszystko, te siły, tak?
No, też trzeba zaakceptować to, co się nam zdarza w życiu, bo nie na wszystko mamy wpływ. I jak wojujemy na przykład z chorobą i nie zaakceptujemy tego, że ona przyszła, jest, robimy wszystko oczywiście, żeby organizm utrzymać w dobrej formie, ale jeśli nie ma akceptacji tego stanu rzeczy i cały czas nam się wydaje na przykład, że nas to w sposób jakiś niesprawiedliwy spotkało albo ktoś myśli, że Pan Bóg ukarał jakąś chorobą i tak dalej, to jest trudniej, to jest zdecydowanie trudniej się wyciszyć, uspokoić. To jest więcej lęków, to jest więcej niepokojów, to jest też więcej agresji nawet i autoagresji. Ja znam przypadki z naszego domu takie, to nawiążę do tego, co mówiła Asia, że są osoby, które nie mogą odejść z tego świata, a widać, że to jest już schyłek życia i to medycyna też o tym mówi, ale tak się strasznie męczą, bo na przykład mają niepozamykane jakieś relacje ze swoimi bliskimi. Znaczy w tym sensie niepozamykane sprawy, że były jakieś kłótnie, że były jakieś mocne draski między jakieś nieprzebaczenia. I I wtedy no, wkracza tutaj kapłan. Mamy też swojego kapelana, który pomaga takiej osobie, może się dobrze wyspowiadać po prostu i przejść przez ten etap końcowy swojego życia. Albo my próbujemy ściągnąć kogoś z rodziny, kto mógłby potrzymać za rękę i być takim łącznikiem z tym, co się będzie działo potem, po śmierci.
Dzieją się bardzo ważne rzeczy w starości, w DPS-ie też, tak, w tej ciszy, gdzie tak. Nieraz mijamy te domy DPS-y, tam się dzieją takie ważne rzeczy.
Tak, to jest tam duże tajemnicy, bym powiedziała, w takim domu jak nasz, bo w sensie tajemnicy takiej, że każdy człowiek niesie swoją własną historię. Nie zawsze tę historię my jesteśmy w stanie rozpoznać, tą biografię człowieka, bo nie chce na przykład o niej rozmawiać. I coś, co go bardzo determinuje potem, co wnosi do murów tego domu, w którym zaczyna mieszkać, to go na tyle determinuje, że albo jest bardzo pozytywnie nastawiony, otwarty na zmiany, życzliwy, albo jest trudnym mieszkańcem. I często my próbujemy znaleźć drogę, żeby wspomóc taką osobę, żeby mogła się otworzyć, wyrzucić ten ciężar, który wniosła do tego DPS-u i żeby mogła odetchnąć i szczęśliwiej żyć.
Drodzy Państwo, pora na Państwa głosy, na Państwa też telefony, pytania. Mamy gości dwoje, dwie panie. Pani Krystyna Berdyńska, pedagog i dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie i pani Janina Brusiło, psycholog. Mówimy o towarzyszeniu i pomocy w przeżywaniu starości. Nasze numery telefonów, drodzy Państwo, już są czynne. Dzwońcie, czekamy na Państwa głosy. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonów do dyspozycji: 536 6300 bądź 536 6400. Zaś dla naszych telewidzów i słuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Już czekamy na Państwa głosy. Pani dyrektor, jedną z formą pomagania osobom w starości jest taka decyzja, która chyba jest trudną decyzją, żeby DPS... Tak? W pewnym momencie rodzina podejmuje decyzję, widzi, że więcej nie możemy dać, tak? Dla dobra tej osoby. Czy to jest właśnie trudna decyzja, czy jakoś...
Zawsze musi być to decyzja tej osoby, która ma u nas zamieszkać. Jeśli ta osoba nie jest w stanie wyrazić swojej woli z powodu choroby, ograniczeń, które ma, na przykład ma już jakieś zespoły otępienne, to wtedy decyduje o tym sąd. Ale jakby na to nie patrzeć, to jeśli ta osoba ma rodzinę, to często ja się spotykam w gabinecie z takimi członkami rodziny, z dorosłymi dziećmi tych seniorów, tych przyszłych moich mieszkańców, że oni mają bardzo dużo dylematów, bo oni na przykład myślą, że będą źle odbierani przez swoje środowisko, przez swoją rodzinę, że oddali, tutaj podkreślam słowo, że oddali swoją mamę czy tatę do Domu Pomocy Społecznej.
Jak rzecz.
Tak, a to jest właśnie, to chciałam tutaj podkreślić to, że nikt nikogo nie oddaje, że to jest, musi być zawsze decyzja, tak jak mówiłam, tej osoby, która chce być w tym domu. Ona musi do tej decyzji dojrzewać, bo to nie jest prosta sprawa porzucić swoje dotychczasowe życie, swój świat, widok ze swojego okna i nagle znaleźć się w takim domu jak nasz dom. Nasz dom jest bardzo duży, przepięknie położony, ale zanim człowiek się zorientuje, zanim się dobrze rozgości, rozkokosi w tym domu, to trochę czasu potrzeba.
To są obserwacje dla tej osoby.
Tak, oczywiście, tak. I powiem tak, że ja zawsze te rodziny uspokajam i mówię, że to nie jest nic złego, że oni nie są złymi dziećmi, jeśli chcą, żeby mama mieszkała czy tato w takim domu. Też mówię, że może to być czasowe, że jeśli zdecydują, to może w którymś momencie mama będzie w takiej formie, że będzie mogła wrócić do nich do domu, ale oni nie mogą też swojego życia rujnować, burzyć po to, żeby zaopiekować się mamą, która wymaga całodobowej opieki 24-godzinnej, bo na przykład może włączyć gaz, bo może pomylić okno z drzwiami i wypaść z tego okna, że ona dla siebie na tym etapie swojej choroby jest niebezpieczna dla siebie, że może sobie zrobić krzywdę. I to z miłości do tej mamy trzeba znaleźć takie dobre miejsce, gdzie mama będzie mogła mieć opiekę całodobową.
Dalej żyć, mieć zapiekę,
i dalej żyć, tak, dalej żyć. A ponadto na przykład w naszym domu są możliwości takie, że rodzina może przyjechać, jest hotel w naszym domu, można zamieszkać w tym hotelu, można być przez weekend z mamą, można zabrać mamę do siebie do domu na tak zwane urlopowanie, nie ma ograniczenia. Chociaż sami mieszkańcy sprawniejsi mówią, że ja nie chcę do nich jechać, bo oni mają małą łazienkę i nie będę im przeszkadzała, ja się najlepiej czuję u siebie. Także to jest też takie bardzo cenne dla nas, to jest taka laurka, że
tu jest mój dom.
Że tak, że tu jest mój dom, ale no niektórzy mają taką potrzebę dłuższej adaptacji, to nie jest proste.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo. Halo. Tak, witamy serdecznie. Kogo witamy?
Szczęść Boże, Anna.
Witamy Pani Anno. I słuchamy. Bardzo proszę.
Cieszę się bardzo, że taki program jest w telewizji Trwam. Ja pochowałam teściową moją mamę, która miała 94 lata, męża. Jestem teraz stara. I bardzo dziękuję, że telewizja Trwam takim tematem się zajęła. To jest bardzo pomocne dla ludzi. Ja osobiście też mam czworo dzieci i tak, że staram się, żeby one żyły swoim życiem. A telewizji Trwam dziękuję, że nareszcie przestała zajmować się polityką, a zaczęła zajmować się życiem właśnie takiego prostego człowieka. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy bardzo Pani Anno. To są tematy z sobą często powiązane. Dzisiaj mamy taki temat, Pani Anno. Cieszymy się, że Pani jest. No tutaj głos taki bardzo konkretny też tutaj Pani Anny, tak? Doświadczenie.
Ja myślę, że można docenić heroizm tych członków rodziny, którzy właśnie zajmują się osobami starszymi, już często w tej ostatniej drodze towarzyszą, kiedy nawet jest opieka paliatywna, czyli wiemy, że jest osoba leżąca, że trzeba wszystkie czynności pielęgnacyjne przy tej osobie wykonać, że trzeba stworzyć w tym domu warunki takie, żeby osoba miała zapewnione potrzeby nie tylko jedzenia, dobrej higieny, chociaż to jest bardzo trudne, jeśli jedna osoba w rodzinie wykonuje czynności higieniczne na rzecz drugiej osoby leżącej, niesamodzielnej. To jest naprawdę bardzo trudne. To jest też ciężka fizyczna praca. I naprawdę chylę czoła przed tymi osobami w rodzinach, które zajmują się swoimi najbliższymi. Natomiast chciałam powiedzieć, że jest taka możliwość od stycznia tego roku, weszła taka możliwość, że niektóre domy pomocy społecznej na pewno będą miały takie krótkoterminowe pobyty. Ja też myślę o tym, żeby wydzielić kilka miejsc na krótkoterminowe pobyty takich starszych osób, na przykład do 30 dni, może być pobyt dwutygodniowy, żeby ta rodzina opiekująca się miała czas na wytchnienie albo na zajęcie się swoimi własnymi sprawami, nawet zdrowotnymi. Bo jeśli mama ma 80 kilka lat, to trzeba się spodziewać, że ta córka, która się opiekuje, to nie ma lat 30 czy 40, tylko też może być już osobą potrzebującą jakiegoś wsparcia medycznego i na pewno...
Tak.
Też chciałabym tutaj podkreślić, że bardzo ważna jest taka pomoc sąsiedzka, żeby właśnie też odciążyć tych opiekunów domowych, czyli te dzieci dorosłe, które się opiekują starszymi osobami. Zaproponować, może zrobię wspólne zakupy, wyjadę gdzieś, kupię lekarstwa, bo często nawet taka osoba opiekująca się swoją sędziwą mamą nie może mamy zostawić, żeby pójść do apteki i kupić lekarstwo albo chleb. Naprawdę to są nieraz dramaty w rodzinie. A nie każdy myśli o tym, żeby znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej dla swojej mamy. Niektórzy
nie chcą tego.
Tak, nie chcą, tak. Ale też jeśli mama też się buntuje, powiedzmy, tu mam taki przykład mamy, podam przykład, ale jeśli ta osoba starsza się buntuje, to też się tutaj nic nie zrobi. Tego oporu nie można przełamywać. Jak cały czas mówimy, że musi być szacunek dla człowieka, dla jego godności, dla jego decyzji. Że ten człowiek, czy to jest w domu, czy jest w instytucji, tak jak moja, to musi być okazywany ten szacunek. Nawet jeśli nie chce wziąć leków osoba w domu, to też trzeba to uszanować. pracować na tym, żeby ta osoba jednak się leczyła, ale trzeba to uszanować.
Mhm. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam pozdrowić gości, przepraszam, na antenie Radia Maryja i Ojca Prowadzącego. W każdym razie chciałam powiedzieć na temat właśnie w tej chwili swoim, bo jestem już na emeryturze 9 lat, także, a jeszcze przedtem przeprowadziłam się dosyć daleko z miejsca zamieszkania poprzedniego i nie mogłam znaleźć pracy, także już przygotowałam się trochę wcześniej na te zajęcia, można powiedzieć, bo mam więcej czasu i trzeba było jakoś zastąpić tą swoją pracę zawodową na pracę w domu. I na razie jestem na tyle sprawna, że mogę sama wykonywać wszystkie obowiązki domowe. No, z ograniczeniem oczywiście, no bo gorzej jest z tym wspinaniem się do góry, bo równowagę można stracić, czy tam mycie okien, czy coś takiego, ale to nie kłopot. Mieszka ze mną córka, która nie wyszła za mąż i wyręcza mnie w tych sprawach. Co do mnie, to chciałam jeszcze wspomnieć swoich rodziców i dziadków. Ja straciłam swoich rodziców bardzo wcześnie. Tak, zmarł jak miał 52 lata, czy 51 raczej, a mamusia 60 lat, czyli już ponad ćwierć wieku niestety nie ma ich. W każdym bądź razie bardzo, bardzo czasami tęsknię za nimi i tak wspominam, jak to było dobrze, jak żyli rodzice. A dziadkowie też co roku jeździłam jeszcze w latach szkolnych do babci, do dziadka na wakacje. Także bardzo zżyta byłam, szczególnie z babcią. No, ale z dziadkiem tak samo. Byli wspaniali, naprawdę. Oni trochę więcej żyli, ponad 70 lat. W każdym bądź razie babcia i dziadek raczej dawali sobie radę do końca swojego życia. To tak dużo nie musiałam i przy rodzicach, i przy dziadkach być obecny, bo wszyscy mieli zdrowy umysł i bardzo dobrze, przepraszam, i bardzo dobrze dawali sobie ze wszystkim radę. A co do mnie, na razie zobaczymy, jak to będzie później, ale już trochę więcej zapominam niektórych rzeczy, no to się, bo powinnam chyba zrobić badania, jak z tą pamięcią jest, coraz częściej zapominam różne rzeczy. Chciałam powiedzieć, że moje życie takie składało się, można powiedzieć, pod urkę cały czas. Od dzieciństwa, jak sięgnę pamięcią do dzisiejszego dnia, to miałam cały czas, jakbym się wspinała na jakiś wysoki szczyt. Bardzo ciężko. Ale w tej chwili już uśmiecham się, bo córka w ubiegłym roku zmieniła swoje takie stosunek do mnie ale mam jeden kłopot. Nie wiem, co robić, to znaczy wiem z jednej strony. Córka jest starsza, a mój syn jest młodszy. Jest spory kawałek z Podlasia, mieszka na Dolnym Śląsku i niestety nie mam żadnego kontaktu. Wiem doskonale, bo moja teściowa jeszcze żyje, ma 90 lat, skończyła. I w dobrej jeszcze formie się znajduje, także że często rozmawiamy przez telefon i dowiaduję się, co nam się dzieje z moim synem. No, na razie nie chcę mi pewnej sprawy przebaczyć. Nie wiem, wnuczek, chociaż jedna już ma 11 lat, jeszcze ani razu nie zobaczyłam. Po prostu syn ma dwie córki. Mhm. I tylko modlę się o jedną rzecz, żeby spotkać te moje wnuczki. Chcę chcę w tym roku właśnie podjechać bez uzgodnienia z synem, żeby przyjechać i powiedzieć, że to tak niepoważnie, żeby 30-paroletni mężczyzna w ten sposób podchodził do życia. Prawda? Dziękuję bardzo.
Tak. Dziękuję bardzo pani Mirosławo, dziękujemy. Życzymy też powodzenia w tym nawiązywaniu kontaktów. Tutaj jest z synem, jakiś tam kontakt jest, trochę tak naokoło, ale on jest i dobrze. I oby też udało się to jeszcze pogłębić, ten kontakt. Tutaj pani Mirosława w tym pierwszym etapie jest 9 lat, jest na emeryturze.
Tak.
Ja, tak? Osoba czynna, aktywna i...
Ale też chcę pogratulować właśnie pani, że ma pani kontakt ze swoją teściową, która ma 90 lat. Bo to też pokazuje, że ma pani szacunek do niej jako starszej osoby i myślę, że wspólna modlitwa w intencji właśnie tej, naprawienia tej relacji, że to jest bardzo ważne, ale też ważne jest to, żeby popatrzeć na potrzeby, swoje potrzeby i to jest naturalne, że pani chce mieć kontakt z wnuczkami, ale też potrzeby swojego syna. I tak, jeżeli mogę coś poradzić, to modliłabym się o to, żeby te wasze potrzeby się spotkały, bo wtedy nie będzie żadnego przymusu z żadnej ze stron i ta modlitwa naprawdę, Pan Bóg działa cuda. Także tu życzymy pani powodzenia w tym zakresie i tego, żeby pani miała szansę poznać wnuczki.
Mhm. Ja bym chciała panią namówić na srebrny wolontariat, bo osoby właśnie w tej wczesnym etapie starości mogą też pomagać innym na zasadzie wolontariatu. Czemu srebrny? No bo od siwych włosów, taka nazwa tego charakteru wolontariatu, więc można się rozejrzeć, nie wiem w jakiej miejscowości pani mieszka dłużej, ale można się rozejrzeć, czy są jakieś instytucje, w których można byłoby pomóc. To niekoniecznie musi być pomoc osobom starszym, można do przedszkola, czytać dzieciom książki. Znam takie przedszkole właśnie, które się z nami zaprzyjaźniło z Domem Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, że taki projekt realizowaliśmy i babcie, w cudzysłów babcie, nasze starsze panie chodziły tam i dzieciom czytały książki i to było bardzo miłe dla jednej i dla drugiej strony. Także można coś jeszcze dać z siebie innym osobom, to wtedy swoje własne problemy troszkę nie są takie ciężkie i nie mają takiej mocy rażenia naszego serca, że my zajmując się innymi osobami mamy więcej takiej łagodności w stosunku do swoich własnych kłopotów i problemów.
My tak nieraz, proszę pani, chyba taka może być takie ryzyko czy pokusa, że kiedy mówimy o starości, nam się kojarzy to z problemami biologicznymi, tak? Bo tam tu choroba, tam coś się dzieje, strzyka i tak dalej, tak? Natomiast tutaj też to, co mówi pani Janina i nasi też słuchacze, że to jest też całe spektrum różnych problemów i wyzwań natury psychicznej, psychologicznej.
Tak, tak? Zgadza się.
A my to też nie możemy o tym zapomnieć. Ten świat emocjonalny osoby starszej, on dalej jest przecież, tak?
Jest bardzo ważny. Nasze potrzeby, to, gdzie, w którą stronę idą nasze pragnienia i czy to jest związane właśnie z takim życiem, bym powiedziała, w relacji, tak? Bo to jest ważne, żeby na tym etapie nie zapominać o relacjach nie tylko z naszymi bliskimi osobami, ale też z relacją samej osoby do samej siebie, tak? To jest ważne, żeby stanąć w prawdzie i mieć świadomość tego, jakie mamy mocne strony, ale też jakie są nasze słabości, trudności i dalej starać się nad tym pracować, żeby je przezwyciężać.
Ktoś tu musi pomóc, bo tak, to samemu nieraz tak. Czasem...
Czasami jest ciężko.
Przebaczyć sobie. Godzić się z czymś w sobie.
Często jest tak, że każdy z nas tak popełnił jakieś błędy w życiu. I to jest też taki moment podsumowania, co mogę jeszcze zrobić, tak? Kiedy właśnie jeszcze mam pamięć dobrą, kiedy jeszcze to zdrowie na tyle mi pozwala, co mogę zrobić, żeby naprawić rzeczy, na które mam wpływ. I to też jest ważne właśnie w tym okresie dojrzałego życia, żeby nie zapominać, że my ciągle mamy wpływ na wiele rzeczy. Tak? Że to nasze zdanie w rodzinie, to, co myślimy na dany temat, jest tak samo ważne, a może nawet bardziej ważne niż wtedy, kiedy byliśmy młodzi. Bo to my mamy to doświadczenie życiowe i ten siwy włos na głowie. I ja mam takie doświadczenie mojej rodziny, mam teściów, którzy jeszcze są w takim wieku, bym powiedziała, są sprawni. I tutaj dzisiaj Krysia mówiła o tym szacunku, żeby najpierw obsłużyć tą osobę starszą przy stole. Myślę, że moja teściowa by się pogniewała, gdyby to nie ona obsłużyła, bo to ja ją kojarzę jako taką właśnie sprytną kobietę, która zawsze gdzieś
pani
tam
domu.
Jeszcze, tak, pani domu i jest teść, który jest panem domu. I to jest też niesamowite. Ważne jest to, żeby umieć dostosować się, my jako młodsi, dostosować się do potrzeb tych naszych starszych w rodzinie. Oczywiście myślę, że przyjdzie taki moment, że no, to już ja się poczuję trochę bardziej, albo też inne osoby w rodzinie, które będą więcej rzeczy przygotowywały. Gdzieś tam dzielimy się tym, ale ważne jest to, żeby nie zabierać tego sprawstwa i takiej potrzeby tej osoby starszej, żeby mogła jeszcze właśnie w rodzinie pewne funkcje pełnić.
Ale
patrzę z perspektywy moich dzieci, tak, wnuków, które uwielbiają kotlety babci. I po prostu mogę robić
jak
tak
jak babcia,
samo.
Tak nikt nie gotuje.
Nikt tak nie zrobi.
Ale jak krzywa przyjdzie do ciebie do domu, to na pewno ty ją obsłużysz jako pierwszą.
Tak. I tak
mamy telefon kolejny, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Witam Weronikę z Olsztyna. Halo.
Witamy panią Weronikę i już słuchamy bardzo uważnie. Proszę bardzo.
Chciałabym się zapytać, pozdrawiam oczywiście ojca naszego, który prowadzi panią, który panią psycholog. Ja mam 84 lata. Również jestem na terenie tutaj Olsztyna, oczywiście w jednym z domów. Już nie będę na razie wyrażała, który to dom. Jestem zadowolona z niego, tylko powiem ogólnie, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. I jest moje pytanie takie. Pięknie to właśnie wygląda, jeżeli u Państwa, bo znam okolice oczywiście Bornego Sulinowa, nawet oglądałam ten Wasz dom przed gdzieś tam 25 laty. On się mi podobał i tak sobie pomyślałam, kiedy szłam z moim synem, że wiesz co, on obecnie nie żyje już od 15 lat, nagle mi zmarł. Zostałam sama kompletnie. Nawet nie pomyślałabym o tym, że taka sytuacja wystąpi, że kiedyś ja będę musiała korzystać z takiego domu pomocy. Ale właśnie patrząc na obraz tego właśnie domu, którym panie prowadzą właśnie, oczywiście ten dom z pomocy społecznej, to jest bardzo ładnie usytuowany i bardzo pięknie wygląda. Co mnie bardzo zainteresowało i właściwie to jest bardzo piękne, że państwo macie właśnie w tych swoich po prostu pokojach, w których znajdują się mieszkańcy, mogą się urządzać według własnego uznania. To bardzo duży sukces, bo ja sobie to sama zrobiłam, wbrew może nawet jakiejś takiej trochę woli dyrekcji, że się chciałam sama urządzać wszystko po swojemu, tak żeby po prostu czuła się bardzo dobrze. I drugie pytanie moje jest tego typu, że czy jak sobie pani radzi, pani dyrektor, bo to na pewno przekrój ludzi, który się znajduje na terenie u państwa, tak jak u nas, nadużywa alkoholu i oczywiście palenia papierosów. Jak z tym sobie państwo radzicie? Co robicie, żeby po prostu tego nie było? Później chciałam pytać jeszcze, czy tam u państwa jest większość pokoi jedynek, ja tak nazywam, bo ja mieszkam w pokoju, gdzieś ma 27 metrów, pokój z kuchnią, łazienka, przedpokój, balkon 6-metrowy. Więc mnie to interesuje, jak tam u państwa wygląda ta sprawa, czy to są jedynki, czy powiedzmy większość jest właśnie dwójek lub trójek nawet. To jest to i jak wygląda z odpłatnością tam właśnie u państwa w domu. To moje pytania. No i oczywiście, czy okres oczekiwania, bo to dla kogoś już tu chciałabym to podać, okres oczekiwania na przyjęcie do państwa domu, jak długo to jest okres? Rok, dwa, pół, czy jeszcze krócej? Bardzo bym prosiła o odpowiedzi na te tematy. No i życzę wszystkiego co najlepszego, ładnej okolicy i właśnie dużo poczucia i to, że właśnie tak pięknie panie prowadzicie i co jeszcze, że tam właśnie jest widać wyraźnie ze strony dyrektorów, pani dyrektor i pani psycholog, że jesteście po prostu osobami religijnymi, co jest bardzo, bardzo ważne. My też mamy wspaniałych zawsze kapłanów, jestem z tego zadowolona. Także życzę sukcesów, no i dużo wielkiej, wielkiej radości i przyjemności tam w tym domu, jak również Bożego błogosławieństwa dla Państwa i dla wszystkich tam pracowników i dla wszystkich, którzy tam przebywają. Szczęść Boże.
Pani Weronko, dziękujemy, szczęść Boże. Gratuluję Pani takiej wigoru w głosie. To jak młoda dziewczyna tutaj do nas zadzwoniła się chyba, takie mam wrażenie tutaj.
Właśnie chciałam powiedzieć, że z taką pasją Pani tutaj opowiadała i zadawała nam pytania. Ja może tak uogólnie. Powiem tak, że do każdego domu pomocy społecznej, który jest domem samorządowym, czyli nie jest prywatnym domem, musi skierowanie wydać, taką decyzję kierującą wydać ośrodek pomocy społecznej. Ten ośrodek, na terenie którego przebywa osoba, która chciałaby być mieszkańcem domu. Co zrobić, jeśli chce się być mieszkańcem domu? Trzeba napisać wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Przychodzi pracownik socjalny z ośrodka, przeprowadza wywiad, bada, czy osoba kwalifikuje się do domu, czy nie. Bo może być tak, że osoba chciałaby mieszkać w domu, a może wystarczy jakieś usługi opiekuńcze zaproponować, czyli osobę, która będzie przychodziła, opiekunka, do domu mieszkańca. Zasada jest taka, że takie domy to już powinna być ostatnie ogniwo opieki nad osobą starszą, ponieważ no, najlepiej jednak ta opieka przebiega w warunkach domowych. I jest też najtańsza, bo dom w tej chwili nasz kosztuje prawie 6 tysięcy złotych miesięcznie. Z tego część opłaty ponosi mieszkaniec, a mieszkaniec ponosi opłatę w wysokości 70% od jego przychodów emerytury czy renty, 70%, czyli 30% zostaje do jego własnej dyspozycji, takiego mieszkańca, a pozostałą kwotę dopłaca albo rodzina, jeśli takie warunki finansowe są i tak stwierdzą pracownicy MOPS-u, że rodzina powinna dopłacać, albo dopłaca sam ośrodek pomocy społecznej, czyli gmina, na terenie której mieszka taki mieszkaniec. Co do problemów, to szybciutko tylko powiem, że
minuty mamy na...
okay, że problemy bywają różne, tak? I alkoholowe tak samo. I no, każdy dom ma jakiś swój sposób na to, żeby było ich mniej.
Każdy ma swój i jest nie do podrobienia w innym domu. A jedynki, czy dwójki, czy trójki?
I są i jedynki, i dwójki, i trójki też. W trójkach mieszkają osoby, które są leżące, stale leżące. Ale muszę panią zmartwić, jedynek nie ma wolnych. W ogóle już w tej chwili mamy dosyć mocno wypełniony nasz dom.
Ile macie osób w domu?
W tej chwili 150 osób mieszka w naszym.
Tak. To jest duży dom. Mhm. Pracowników?
105 pracowników.
To jest duża rodzina.
Tak, bardzo duża rodzina. No i wspaniała, jak się ma dużą rodzinę, no to człowiek się z tego tylko cieszy.
Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo pani dyrektor, pani psycholog również dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasze rozmowy, część pierwszą. Panie będą z nami również w Radiu Maryja, w audycji dla małżonków i rodziców. Też będziemy mogli się z paniami spotkać. Towarzyszenie i pomoc w przeżywaniu starości, o tym dzisiaj mówiliśmy z panią Krystyną Berdyńską, pedagogiem i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Bornym Stulinowie i z panią Janiną Brusiło, psychologiem, która też w tym domu pracuje. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia mówimy sobie i dziękujemy za przybycie i za rozmowę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Kłaniam się Państwu również bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.